Pewien człowiek napisał: zupełnie nie rozumiem siebie i tego, co czynię. Chcę postępować dobrze, a nie robię tego. Robię zaś to, czego nie chcę, czego wręcz nienawidzę. Jestem w pełni świadomy, że postępuję źle. Uznaję prawa, które jednak łamię, czego dowodem moje wyrzuty sumienia. Nie mogę nic na to poradzić, bo właściwie nie ja to robię, lecz grzech mieszkający we mnie jest silniejszy ode mnie i każe mi czynić zło. Wiem, że jestem zły, ponieważ moja dawna grzeszna natura jest na wskroś zepsuta. Nie potrafię się przemóc, aby postępować dobrze, chociaż tego pragnę. Potrafię chcieć dobra, ale nie udaje mi się go czynić. Kiedy próbuję zerwać ze złem, mimo wszystko je czynię. Jeśli więc robię to, czego nie chcę, wiadomo, w czym tkwi przyczyna. To grzech wciąż mnie trzyma w swoich szponach. Trochę to zawiłe, prawda? Jak się czyta takie słowa, to aż ciężko uciec od myśli, że nie wiem, coś ty wdepnął człowieku, ale sądząc po zapachu, to jakieś niezłe. Te słowa mówią o zmaganiu z grzechem, ale tak naprawdę bardzo dobrze opisują zmagania, które wielu z nas toczyło, toczy, nie daj Boże, ale może się zdarzyć tak, że będzie toczyć, z różnymi rzeczami, którym oddamy kontrolę nad swoim życiem. Nazywamy to nałogami, nazywamy to uzależnieniami. Czyli rzeczy, które wydawało nam się, że my będziemy nad nimi panować, ale prędzej czy później to one zaczęły panować nad nami. I rozpoczynamy dzisiaj krótki, trzykazaniowy cykl, który będzie dotyczył właśnie nałogów. Będzie dotyczył właśnie tego, jaką kulturę stworzyliśmy wokół siebie, w tym świecie, w którym żyjemy. Jaką kulturę stworzyliśmy w naszych domach, czasami wręcz w naszych kościołach. Nazwaliśmy ten cykl Epoka Nałogów i być może, jeżeli byliście tu tydzień temu, rozpoznajecie trzech nieświętych doradców, panów Lepiej, Więcej i Wyżej, którzy kiedyś spotkali się z Jezusem, próbując Jego odwieść od drogi, jaką wyznaczył Mu Bóg. Jeżeli chodzi o cele, jakie sobie stawiamy przy tych trzech kazaniach, to tak naprawdę tych z was, którzy jesteście wolni od tego rodzaju dziwnych rzeczy, zachęcić, abyście nigdy w to nie wchodzili. Ci z was, którzy jesteście w różnego rodzaju nałogach, zachęcić, abyście postarali się z nich jak najszybciej wyjść. A ci z was, którzy już wyszliście z jakichś nałogów w swoim życiu, abyście oddali za to chwałę Bogu i robili wszystko, aby do tego nie wrócić. I wokół tych myśli będą budowane trzy kolejne kazania, ale tak naprawdę będziemy przeplatać je przez każde kazanie. Także i dzisiaj pojawią się wszystkie trzy myśli, chociaż skupimy się przede wszystkim na tym, co robić, albo jak rozumieć samych siebie, żeby nie dopuścić do tego, żeby w coś takiego wdepnąć. I powiem wam, że żeby zrozumieć, czym jest nałóg, jak nałóg działa na człowieka, tak naprawdę musimy zrozumieć coś o człowieku. Żeby wiedzieć, jak radzić sobie z uzależnieniem, jak się przed nim uchronić, musimy też zrozumieć, jacy my sami jesteśmy. Żeby zrozumieć, jacy my sami jesteśmy, musimy zwrócić się do tego, który nas stworzył, do naszego Stwórcy i zobaczyć, co On w swoim Słowie Bożym, w swoim Słowie Świętym napisał na nasz temat. Kiedy otwieramy Biblię, a być może już o tym wiecie, wobec człowieka używane są najczęściej trzy słowa: duch, dusza i ciało. I bardzo często nimi się posługujemy, kiedy próbujemy opisać, kim jest człowiek, jak należy go rozumieć. Czasami występują pojedynczo, czasami występują w parach, a jest też kilka miejsc, w których wymienione są wszystkie trzy obok siebie. Na przykład w liście do Tesaloniczan, gdzie Paweł, pisząc do chrześcijan w tym zborze, modli się, aby Bóg ich w całości zachował nieskalanych do dzień swojego przyjścia. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Powiem wam, mamy naturalną tendencję w takiej sytuacji zastanawiać się, czym jest duch, czym jest dusza, czym jest ciało. Prawda? Powiem wam, jesteśmy w tym momencie dziećmi swoich czasów, a dziećmi kultury zachodniej, pewnego rodzaju naukowego sposobu myślenia, albo inaczej mówiąc, nigdy nie wyrośliśmy z wieku 8 lat, kiedy dostawaliśmy nową zabawkę i próbujemy ją najpierw rozłożyć na części pierwsze. I tak naprawdę często, kiedy zaczynamy mówić o duchu, o duszy i o ciele, idziemy automatycznie w tą stronę. Jeżeli chodzicie do kościoła od jakiegoś czasu, pewnie słyszeliście już niejedną definicję na ten temat. Jeżeli czytacie książki chrześcijańskie, pewnie niejedną przeczytaliście, a może nawet niejedną macie na swoich półkach. Ale osobiście doszedłem do przekonania, że żeby zrozumieć, czym jest człowiek, musimy pójść w drugą stronę. Nie dzielić człowieka na ducha, duszę i ciało. Nie zastanawiać się, czym one różnią się od siebie, ale spojrzeć na człowieka tak, jak patrzyli na niego ludzie, którzy pisali Słowa Boże, które mamy przed sobą. Jak myśleli o tym Żydzi żyjący kilka tysięcy lat przed nami, którzy wychowali się jednak w innej kulturze, w innym sposobie myślenia. Bo dla nich liczyło się nie tyle, co różni człowieka i różne jego części, ale jak to wszystko się ze sobą łączy. Biblijna perspektywa tak naprawdę skupia się raczej na tym, jak różne, nazwijmy to, aspekty funkcjonowania człowieka wpływają na siebie nawzajem. I dlatego w Biblii nie znajdziemy różnych definicji, czym się różni duch od duszy i tak dalej, ale raczej te słowa używane są czasami zamiennie, co czasami budzi naszą frustrację. Jest taki werset w liście do Hebrajczyków, jeżeli pamiętacie, gdzie apostoł, zakładamy, że to był apostoł Paweł, nie wiemy, kto dokładnie napisał ten list, ale autor tego listu pisze, że Słowo Boże jest ostre i skuteczne, zdolne przeniknąć zamysły serca i naszego umysłu. Zdolne sięgnąć do, oddzielić kości od szpiku. Zdolne rozdzielić ducha od duszy. Więc patrzymy na taki werset i myślimy sobie, ha, czyli można odróżnić ducha od duszy. Ale tak naprawdę ten werset mówi, że tylko Słowo Boże w całej swojej mocy, w całej swojej mądrości jest zdolne rozdzielić takie rzeczy od siebie. Wniosek, jaki z tego płynie, jest taki naprawdę, że w naszym pojmowaniu człowieka, w naszym pojmowaniu ludzkości, te dwie rzeczy ciężko jest od siebie odróżnić. I dopiero Bóg w swojej mocy potrafi pokazać, nawet nie wiem, czy nam pokazać, ale wytłumaczyć, czym one miałyby się różnić od siebie. Perspektywa autorów Pisma Świętego była taka, że tak naprawdę te rzeczy nieustannie łączą się ze sobą. Jesteśmy duchem, jesteśmy duszą, jesteśmy ciałem. Nie wiem, czy też o tym wiecie, ale takie często pojmowanie człowieka, że człowiek jest duszą, która istniała od wieczności i została w pewnym momencie przyobleczona w ciało, zesłana na tą ziemię, żeby dowieść swoim życiem tego, czy zasługuje na życie wieczne, wcale nie pochodzi z Biblii. Taki sposób myślenia pochodzi z filozofii greckiej, może nawet jeszcze z filozofii Dalekiego Wschodu. Jeżeli popatrzymy na to, co Biblia mówi o człowieku, to tak naprawdę zaczęliśmy się od ciała. Nie od jakiejś przedwiecznej duszy, która została w ciało obleczona, ale dosłownie od ciała. Kiedy otwieramy pierwsze rozdziały Biblii, czytamy, że Bóg wziął ziemię, proch tej ziemi i ulepił z niej człowieka. Najpierw byliśmy zbiorem różnego rodzaju materialnych pierwiastków. I później w tą nieożywioną jeszcze materię Bóg tchnął swoje tchnienie. To jest jeden z synonimów Jego ducha. I wtedy człowiek, dopiero wtedy człowiek stał się człowiekiem, stał się istotą żywą. Więc gdybyśmy chcieli być bardzo hermeneutyczni i zaczynać od początku, powiedzielibyśmy, że jesteśmy ożywioną materią zdolną do kontaktu ze światem duchowym. I to jest coś, co dla mnie jest niesamowite w chrześcijaństwie, co odkrywam od wielu lat i bardzo się z tego cieszę, że tak naprawdę Biblia bardzo mocno afirmuje naszą cielesność. Nie odrzuca ją, nie potępia, ale mówi, że nasze ciało, tak jak apostoł Paweł pisał do Tesaloniczan, całe wasze ciało, cała wasza dusza, cały wasz duch mają być zachowane w czystości, bez nagany na dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. Twoje ciało nie jest niczym gorszym od twojego ducha, ani od twojej duszy. Każda z tych rzeczy przed Bogiem jest ważna, bo to Bóg je stworzył. Współcześni ludzie nie mówią tyle o duchu, duszy i ciele. Jeżeli pójdziecie gdzieś do naukowców czy psychologów, to powiedzą wam raczej o organizmie, o psychice, o duchowości. Powiedzą wam też o relacjach i to też jest biblijne podejście. Jak pamiętacie, kiedy czytamy opisy stworzenia, czytamy, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. Czyli kiedy Bóg stwarza człowieka, tak naprawdę stwarza nas już w pewnej mnogości, w pewnej relacji. Później drugi szczegółowy opis stworzenia mówi o tym, że Adamowi, człowiekowi było źle, bo był sam. I dlatego Bóg stworzył dla niego pomoc odpowiednią. Kogoś, kto będzie sprzymierzeńcem zdolnym dzielić trudy życia. Wspomagać się nawzajem po to, aby zradzić sobie z rzeczywistością, która nas otacza. I tak naprawdę te cztery elementy są elementami, które dotykają każdego z nas i które musimy zrozumieć, jak one na siebie wpływają, bo one cały czas na siebie wpływają. Każdy z nich na każde pozostałe. I takie rozumienie człowieka pomaga nam zrozumieć, czym są nałogi. To wydaje się dziwne, to wydaje się tak jakieś nowe, niebiblijne, ale powiem wam, autorzy biblijni też myśleli w ten sposób. Też potrafili zobaczyć w życiu każdego człowieka te cztery elementy. Naszą fizyczność, naszą psychikę, nasze relacje i naszą duchowość, społeczność z Bogiem. I widzimy to na przykładzie nikogo innego, ale samego Jezusa. Kiedy Łukasz w swojej Ewangelii opisywał o tym, jak Jezus dorastał, napisał, że Jezusowi zaś przybywało mądrości, czyli rozwijał się psychicznie, i wzrostu, czyli rozwijał się fizycznie, łaski u Boga, czyli rozwijał się duchowo, i łaski u ludzi, czyli rozwijał się w aspekcie społecznym. Starożytni widzieli te rzeczy, tak samo jak my teraz uczymy się dostrzegać w każdym z nas. Jezus, kiedy wzrastał, jak mówiliśmy tydzień temu, na początku swojej służby, kiedy stanął przed próbą, kiedy stanął przed testem, kiedy przyszedł do niego szatan, aby go kusić, aby go odwieźć od tego, co najważniejsze, stanął też przed głosami tych trzech nieświętych doradców, którzy tak często szepczą nam do ucha różne rzeczy. Panów lepiej, więcej i wyżej. Znanych też jako pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej tylko jednemu z nich, panowi lepiej. Panowi lepiej, który też może obrazować pewną grupę nałogów czy pewną grupę uzależnień, w które łatwo, niestety, łatwo wpadamy. Te, które się kojarzą z panem lepiej, to różnego rodzaju rzeczy, po które sięgamy, po to, żeby lepiej się poczuć. Po to, żeby poczuć rozkosz, poczuć przyjemność, albo po to, żeby zmniejszyć cierpienie, bo to również budzi naszą uwagę. Po to, żeby złagodzić strach, albo po to, żeby zapomnieć o tym, co nieprzyjemne. I żeby te rzeczy osiągnąć, żeby poczuć się lepiej, poczuć przyjemność, uciec od cierpienia, żeby o czymś zapomnieć, żeby złagodzić strach, jesteśmy gotowi sięgać po różne środki zmieniające nasz nastrój, wpływające na to, jak się czujemy, wpływające na nasze emocje. I myślę, że nie muszę wam wiele mówić, jakie są to środki. Taki klasyczny katalog, mniej lub bardziej szczegółowy, będzie obejmował przede wszystkim alkohol, w naszej kulturze także nikotynę, wszelkiego rodzaju narkotyki, a także coraz częściej lekarstwa, które same w sobie są legalne, ale zażywane w niewłaściwy sposób, w niewłaściwych ilościach, w gruncie rzeczy swoim działaniem nie różnią się tak bardzo od nielegalnych narkotyków. To są wszystko różne rzeczy, różne substancje chemiczne, po które sięgamy po to, żeby zmienić swoje emocje, żeby poczuć się lepiej. Terapeuci, psycholodzy mówią o tych środki psychoaktywne. Jeżeli chcecie mieć jakieś uczone słowo dzisiejszego kazania. Różne środki chemiczne, które oddziałują na nasz układ nerwowy. Dosłownie na nasz mózg. Po to, żeby zmienić nasz nastrój. Po to, żeby zmienić nasz sposób funkcjonowania, nasze procesy myślowe. I to naprawdę tak działa. Wiecie, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wystarczy sięgnąć po jakiś środek chemiczny, żeby zmienić coś w swoim funkcjonowaniu. Ilu z was wypiło dzisiaj kawę? Miałem ochotę na drugą nawet. Kawa jest związkiem chemicznym, kofeina, który pobudza nasz układ nerwowy. Jest jednym z tych środków psychoaktywnych, który nie uzależnia aż tak bardzo, a przynajmniej to uzależnienie jest szybko przemijające. Ale właściwie każda inna rzecz, po którą sięgamy po to, żeby poprawić sobie nastrój w sposób fizyczny, działa na podobnej zasadzie. Ona dotyka naszego organizmu, ale efekty tego widzimy w naszej psychice. Widzimy często, szczególnie w tych bardziej szkodliwych substancjach, w naszych relacjach z innymi, a także w naszej relacji z Bogiem. Żeby zrozumieć, jak działa uzależnienie, wyobraźcie sobie, że macie w mózgu maszynkę z czekoladkami. I za każdym razem, kiedy z tej maszynki wypada czekoladka, czujecie się dobrze. Sama myśl o tym, że mielibyśmy w mózgu czekoladki, już jest przyjemna, prawda? Wiecie, w ogóle czekoladki tak działają. Czekolada sama w sobie jako związek chemiczny właśnie pobudza w naszym organizmie, w naszym mózgu tak zwany układ nagrody i sprawia, że nam jest przyjemnie. Dlatego właśnie lubimy jeść czekoladki. I wyobraźmy sobie, że mamy rzeczywiście taką maszynę w naszym mózgu i ta maszyna od czasu do czasu daje nam taką czekoladkę. Ale nie robi tego tak od nie wiadomo kiedy. Żeby tą czekoladkę dostać, musimy sobie na to jakoś zapracować. Musimy zrobić coś dobrego. Musimy podjąć jakiś wysiłek. Czasami dostaniemy ją w cudzysłowie za darmo, kiedy nam jest smutno, kiedy jesteśmy przygnębieni, kiedy się czegoś boimy. To tak jakby ktoś mówi, no dobrze, masz, pociesz się trochę. I dostajemy od czasu do czasu taką czekoladkę i bardzo lubimy ten moment, kiedy coś w naszym życiu sprawi, że poczujemy się dobrze. Lubimy tą maszynę i chodzimy wokoło niej i stukamy i pukamy i zastanawiamy się jeszcze, jak moglibyśmy sprawić, żeby dostać więcej czekoladek. I większość z nas w swoim życiu znajduje różne mniej lub bardziej zaangażowane sposoby po to, żeby tą maszynę przekonać do tego, żeby dała nam więcej. Ale najczęściej różnego rodzaju poklepywania, potrząsania i tak dalej niewiele daje. Musimy coś zrobić. A teraz wyobraźcie sobie, że przychodzi ktoś, kto daje wam młot. Potężny młot. Co się stanie, jeżeli takim młotem walniecie w maszynkę z czekoladkami? Polecą czekoladki. Poleci bardzo dużo czekoladek. I powiem wam, każdy człowiek, który dostał w życiu taki młot i walnął w swoją maszynę z czekoladkami i zobaczył, ile tych czekoladek wyleciało, zakochuje się w tym młocie. Bo to jest niesamowite uczucie, że tyle tych czekoladek można mieć naraz. I kiedy już je zje, co robi? Wali jeszcze raz. Wiecie, są różne młoty. Są takie młoty, że jak huknie, to niewiele po tej maszynce już zostaje. Wszystko wylatuje naraz. Są takie, które zmuszają tylko do wyrzucenia kilka czekoladek więcej niż zazwyczaj. Ale prawda jest taka, że bez względu na to, po jaki młot sięgniecie, to nie jest naturalne. I chociaż nam na początku wydaje się to takie skuteczne, chociaż nam wydaje się to takie wspaniałe, bo nagle czekoladki lecą nie po jednej, ale całymi garściami, to płacimy za to ogromną cenę. Bo tym młotem tak naprawdę rozwalamy to, co mamy najcenniejsze. I ludzie wokół nas widzą to. I ludzie wokół nas próbują nam to powiedzieć. Słuchaj, facet, ty chodzisz z młotem i walisz się w głowę. Ale my widzimy tylko czekoladki. I myślimy o tym, co zrobić, żeby mieć ich jeszcze więcej. I wkrótce kończy się tym, że jesteśmy gotowi walić we wszystko i we wszystkich, tylko po to, żeby mieć choć nadzieję, że jeszcze jedna czekoladka skądś wypadnie. Wiecie, na tym polega też uzależnienie, że po prostu tych czekoladek w pewnym momencie zaczyna brakować. Przyzwyczajamy się do tego, że dostawaliśmy ich więcej, nawet jak wypadnie jedna, to jesteśmy rozczarowani. Więc szukamy znowu silniejszych, mocniejszych wrażeń, silniejszych, mocniejszych środków, lepszego młota, albo lepszego miejsca, w które należy przyłożyć, żeby tych czekoladek było więcej. A kiedy brakuje, okazuje się, że zaczynamy niszczyć cały nasz wewnętrzny i zewnętrzny świat i tak naprawdę zaczynają się rozlegać różne alarmy, różne syreny, różne rzeczy zaczynają spadać nam na głowę i wtedy już walimy tym młotem nie po to, żeby dostać czekoladki, tylko żeby te alarmy uciszyć. Mówi się w terapii uzależnień o tak zwanej habituacji. To znaczy, że jeżeli sięgasz po jakiś środek chemiczny, twój mózg przyzwyczaja się do działania tego środka. I następnym razem, żeby otrzymać podobny efekt, podobną ilość czekoladek, będziesz musiał przyjąć go więcej albo częściej. A później dochodzi do takiego momentu, że on właściwie przestaje działać w sensie dawania czekoladek, ale jak go zabraknie, to zaczynasz się potwornie czuć. I ludzie zaczynają sięgać po różne środki chemiczne nie po to, żeby poprawić sobie nastrój, tylko żeby uciec przed potwornie złym nastrojem, jaki odczuwają dlatego, że zaczyna brakować w ich organizmie tej substancji. Te maszyny z czekoladkami znaleźli naukowcy w latach 50. badając szczury. Okazuje się, że właściwie wszystkie istoty żywe, te bardziej rozwinięte, mają coś takiego w swoim mózgu. To się nazywa układ nagrody. Przypadkiem okazało się, że kiedy wprowadzi się elektrodę do szczura w odpowiednie miejsce i delikatnie podrażni się ją prądem, to lecą czekoladki. I to bardzo dużo. I szczury bardzo polubiły to wrażenie. Pewnie jak każdy z nas by polubił. Więc naukowcy zrobili coś takiego, że umożliwili szczurom samodzielne dawkowanie sobie tego prądu. Była podłączona elektroda do odpowiedniego miejsca w mózgu, elektroda była podłączona do specjalnej dźwigni i szczur mógł podejść, nacisnąć i wtedy leciały czekoladki, mógł odejść i później mógł wrócić po to, żeby znowu sobie trochę czekoladek wziąć. Problem w tym, że właściwie te szczury nie wracały. Nie wracały, bo one w ogóle stamtąd nie odchodziły. Niektóre szczury naciskały tą dźwigienkę 6 tysięcy razy na godzinę, ponad 100 razy na minutę. Przestawały jeść, przestawały pić, przestawały zajmować się czymkolwiek innym, tylko siały i czekoladki, 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 czekoladki. I powiem wam, chociaż od szczura nam daleko, w tym momencie w swoim zachowaniu nie bardzo się różnimy. Jeżeli znajdziemy coś, co daje nam czekoladki, jesteśmy gotowi wrócić do tego i zaniedbać całe swoje życie. Zrujnować całe swoje życie tylko po to, żeby dostać jeszcze jedną czekoladkę. I to jest tragedia wszelkiego rodzaju uzależnień. Że ludzie w poszukiwaniu przyjemności albo ucieczki od cierpienia gotowi są ponieść wszelkie koszta, żeby choć na chwilę dać sobie czekoladkę. I tak działają właśnie te uzależnienia, które mamy od Pana lepiej. Różne obietnice, które mówią, poczujesz się lepiej. Zaczyna się na poziomie naszego organizmu. Potrafimy zrozumieć to, jak to działa w naszym mózgu, na poziomie naszej fizjologii. Ale efekty tego bardzo szybko rozlewają się na całe nasze życie. To bardzo szybko wpływa na naszą psychikę, bardzo szybko wpływa na nasze relacje, bardzo szybko wpływa na nasze życie duchowe. I wkrótce to, co nazywamy uzależnieniem, przenika całe nasze życie. Całe nasze funkcjonowanie. Wszystko zostaje podporządkowane temu, żeby znaleźć choć jeszcze jedną czekoladkę. I zmienia się całe nasze środowisko. I to jest właśnie nauk. Kiedy coś, co miało być dla nas przyjemne, tak naprawdę staje się panem naszego życia. Wiecie, w Biblii niewiele znajdziemy tego rodzaju opisów. Szczurów, ośrodków, nagrody w mózgu, różnego rodzaju środków psychoaktywnych i tak dalej. Nie dlatego, że to było Biblii obce, ale dlatego, że w tamtych czasach tych substancji znaliśmy jako ludzie mniej. Główną substancją, która miała takie działanie w starożytności, był alkohol. Dalej pozostaje główną w wielu krajach tego świata. Ale ludzie bardzo szybko odkryli działanie alkoholu. Alkohol pobudza tak zwany ośrodek nagrody w naszym mózgu. Daje nam trochę czekoladek. Albo bezpośrednio, albo poprzez to, że pozwala nam zapomnieć o różnych nieprzyjemnych rzeczach. I Biblia mówi sporo na temat alkoholu. Wiecie, w Biblii dużo pito alkoholu. Biblia nie zabrania picia alkoholu. Nie mówi, że alkohol jest czymś złym i trzyma się tego jak najdalej. Jeżeli przystępowaliście do wieczerzy, to dzisiaj tutaj w kościele dostaliście odrobinę alkoholu. Ale jednocześnie, kiedy czytamy Biblię alkoholu, o tym, że oni pili dużo wina, musimy pamiętać, że troszeczkę inaczej to wyglądało niż u nas. Dla nich to, co my nazywamy słabym winem albo zwyczajnym winem, było najmocniejszym trunkiem, jaki potrafili wtedy stworzyć. Nie posiadali takiej możliwości destylacji, żeby stworzyć spirytus niemalże czysty, a później tylko rozcieńczyć go nieco wodą, żeby mieć kilkudziesięcioprocentowy alkohol. Co więcej, kiedy już nawet mieli to wino, które nam by się wydawało w miarę słabe, oni i tak rozcieńczali je wodą. I takie wino pili najczęściej. Więc kiedy czytamy o tym, że ktoś tam pił wino, to nie myślcie o tym, że właśnie kupił sobie jakieś wykwintne wino w sklepie i wypił 2-3 butelki i pewnie czuje to samo, co my po kilku lampkach wina. I chociaż Biblia nie zabrania picia alkoholu, mówi bardzo szczerze, bardzo otwarcie o tym, jakie niebezpieczeństwa się z tym wiążą. Wystarczy zrobić przegląd różnych wersetów biblijnych. W Księdze Ozeasza jest powiedziane wprost. Wino i moszcz, czyli taki sok winny fermentujący, odbierają rozum. W Księdze Przysłów, przypowieści. Wino to szyderca. Mocny trunek to wrzaskliwa kłótnia. I nie jest mądry, kto się od niego zatacza. Bardzo mi się podobają słowa z Księgi Michała. Gdyby ktoś przyszedł i w duchu kłamstwa i fałszu mówił do tego ludu, do narodu, będę wam prorokował o winie i utrunku, to byłby kaznodzieja dla tego ludu. Bardzo szybko ludzie całą kulturę zbudowali wokół tego, żeby czuć się lepiej, żeby sięgać po różne substancje chemiczne. I jeden z proroków mówi, tak, tak, wy takich kaznodziejów byście chcieli słuchać, którzy by wam obiecali i dawali coraz więcej wina. Izajasz tak samo napominając swoich współczesnych pisze, biada tym, które od wczesnego rana gonią za trunkiem, których do późnego wieczora rozpala wino, a na ich ucztach jest cytra i lutnia, bębenet i flet oraz wino, lecz na dzieło Pana nie patrzą, a sprawy Jego rąk nie widzą. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu mocnego napoju. Kiedy czytam te słowa, biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem, to przypomina mi się obraz z mojego dzieciństwa, który często widziałem. Kolejki pod Monopolowym w oczekiwaniu na godzinę 13. Nie wiem, czy pamiętacie, co to znaczyła godzina 13. Niektórzy może już nie pamiętają, więc powiem wam, że kiedyś państwo próbowało ograniczyć spożycie alkoholu w naszym kraju i odbywało się w ten sposób, że nie wolno było sprzedawać alkoholu rano, dopiero o godzinie 13. I wielu ludzi, którzy ten alkohol chcieli zdobyć od rana, którzy byli uzależnieni, te kilka godzin, pierwszych godzin każdego dnia bardzo się męczyli. I oni dosłownie czekali na nadejście godziny 13, aż otworzą sklepy monopolowe. I to jest obraz, który przedstawia Izajasz. Biada tym, którzy wstają i myślą tylko o jednym. Gdzie znaleźć czekoladkę? Bo to nie musi być tylko alkohol, to mogą być różne rzeczy. W Księdze Przypowieści jest piękny i smutny jednocześnie opis tego, jak alkohol czy każda inna używka działa na człowieka. Kto mówi biada? Kto mówi ach? U kogo jest kłótnia? U kogo skarga? Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa i wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało. Tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znowu do tego wrócę. Bardzo współcześnie brzmiące słowa, prawda? Biblia nie potępia alkoholu samego w sobie, ale mówi jasno, jakie są konsekwencje nadużywania. Mówi bardzo jasno, co się dzieje, kiedy my tracimy panowanie nad naszym własnym życiem i kiedy ulegając ułudzie, że można coś sobie ułatwić i pójść na skróty, bierzemy do ręki młot i walimy się nim po głowie, żeby poczuć się lepiej. I chociaż w Biblii przede wszystkim o alkoholu jest mowa, my mamy, ludzie współcześni, cały katalog, cały szereg różnych środków, które działają podobnie, a w gruncie rzeczy nawet o jeszcze o wiele mocniej, o wiele szybciej niż alkohol. Niektóre z nich są legalne, inne nie. Ale powiem wam, jeżeli ktoś znajdzie taki młot, to dla niego się przestaje liczyć, czy to jest legalne, czy nie. Sięga po to, żeby poczuć się lepiej. Biblia niewiele mówi o nałogu, o uzależnieniu, jeżeli szukacie takiego słowa. Dlatego, że oni nie nazywali tych spraw tak, jak my dzisiaj nazywamy. Nauczeni przez psychologów, przez terapeutów, przez lekarzy. Kiedy Biblia mówi o nałogu, nazywała to wprost niewolą. To było słowo, które było używane wobec ludzi, którzy tracili panowanie nad swoim życiem. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, czy nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy, właściwie jako niewolnicy w posłuszeństwo czemukolwiek, stajecie się niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni. Czy to grzechu ku śmierci, czy to posłuszeństwu ku sprawiedliwości. Jezus powiedział, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Biblia mówi, słuchaj, jeżeli się czemuś poddajesz, jeżeli oddajesz czemuś kontrolę nad swoim życiem, to stajesz się niewolnikiem. To jest niewolą. To jest coś, co zaczyna panować nad twoim życiem. Więc uważaj, czemu się poddajesz. Uważaj, czemu oddajesz władzę nad samym sobą. I później inni apostołowie ostrzegali i uważajcie ludzi, którzy w imię wolności, obiecując wam wolność, tak naprawdę spychają was w niewolę. Bo mówią, przyjdą fałszywi nauczyciele. Fałszywi nauczyciele, których należałoby wygnać jak najdalej, którzy tak naprawdę pod pozorem wolności będą was spychali w niewolę. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudu świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. I powiem wam, że to chyba jest tragiczne, że wiele rzeczy, wobec których powinniśmy być bardzo ostrożni, na przykład jak alkohol, który sam w sobie może nie jest zły, ale Biblia jasno mówi o złych konsekwencjach jego nadużywania, czy inne substancje chemiczne, czy nawet lekarstwa, które bierzemy, środki przeciwbólowe, które czasami nam pomagają, ale jeżeli ich nadużywamy, obracają się przeciwko nam. Jakże to smutne, że te rzeczy, w których powinniśmy zachować ostrożność, czasami nawet przez nas, jako chrześcijan, przedstawiane są jako wyznacznik wolności. Że to jest dowód tego, że ja nie dam nikomu narzucać mi żadnych ograniczeń. Ja będę to robił, bo mi wolno. Wiecie, ja jako młody człowiek wychowałem się trochę w takim myśleniu i takim pojmowaniu, że to jest moja wolność, Panu. Ja nie jestem pod zakonem, nie jestem pod jakimiś przepisami prawa, które mi narzucają, co mogę robić, a czego nie. I można było z picia alkoholu, z robienia innych rzeczy uczynić sztandar wolności. Gdy tak naprawdę Biblia mówi, tu nie o wolność chodzi. To chodzi o to, żebyś uważał, żeby to, co robisz, nie zepchnęło cię w niewolę. I to nie jest wcale wymysł współczesnego świata. Tak już było w Koryncie. W tym Koryncie, o którym mówił pastor Adam, kiedy czytał fragment przed Wieczerzą Pańską. Byli tam ludzie, którzy mówili, ale mi wszystko wolno. Mi wszystko wolno, bo jestem wolny w Chrystusie. Apostoł Paweł pisze, tak, tak, wszystko ci wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, tak, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów. Tak, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Bo tak naprawdę ciało nie jest dla wszeteczeństwa. Ciało nie jest dla grzechu, ciało nie jest dla niewoli, ciało nie jest dla nałogów, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bo całe wasze ciało, cały wasz duch i cała wasza dusza powinny być zachowane beznagane na dzień Jego przyjścia. Mówiliśmy tydzień temu, że celem prostoty, usuwania różnych rzeczy z swojego życia po to, żeby zobaczyć to, co najważniejsze, jest tak naprawdę, abyśmy widzieli, kto jest prawdziwym źródłem naszego życia. Skąd powinniśmy czerpać to, co najważniejsze? I Biblia mówi nam wprost, że to Bóg nas stworzył i to On jest naszym źródłem. Że idąc za Bogiem nie zawsze będziemy czuli się przyjemnie. Czasami to będą trudne chwile, tak jak Piotr opowiadał w swoim świadectwie. Ale to Bóg zawsze będzie naszym źródłem i On nas nie zawiedzie. Ale kiedy pojawia się Pan lepiej, On staje między nami a Bogiem i mówi, ale wcale nie musisz czekać. Wcale nie musisz iść tą drogą. Możesz już teraz poczuć się lepiej. Chcesz czekoladkę? Pamiętacie, w jaki sposób upadli ludzie w ogrodzie Eden? Przyszedł wąż do kobiety i pokazał jej drzewo, na którym wisiały owoce, które były ładne dla oczu i nadające się do jedzenia. I jeszcze wiązała się z nimi obietnica tego, że będą choć trochę podobni do Boga. Albo niemal zupełnie staną się jak oni? Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Niewiele się zmieniły taktyki szatana od tamtego czasu. On stanie między nami a Bogiem, będzie mówił, nie musisz polegać na Bogu. Możesz mieć już teraz lepiej, więcej i wyżej. I Biblia taką postawę nazywa bałwochwalstwem. W Piśmie Świętym stawianie czegokolwiek ponad Bogiem nazywane jest oddawaniem czci bałwanom. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym. Jak przygotowałem to kazanie, pomyślałem, że to w ogóle dziwnie brzmi. Oddawać cześć bałwanom. I to jeszcze w Izraelu. W Izraelu też jest śnieg. Nawet są kurorty narciarskie, ale nie o takie bałwany chodziło. Kiedy czytacie w Piśmie Świętym, kiedy słyszycie na kazaniach o bałwanach, chodzi o bożki. O fałszywe bożki wymyślane przez ludzi, które były obietnicą czegoś, czego wcale nie mogły dać. Ludy wokół Izraelitów, wśród których żyli, pośród których przechodzili, wyznawały, oddawały cześć różnego rodzaju fałszywym figurom i upatrywały w nich swoje źródło. I Bóg od samego początku mówi, nie idźcie za tymi fałszywymi bogami, bo oni wam nic nie dadzą. A jeżeli coś dadzą, to nie będzie dla was dobre. Ja jestem waszym źródłem. My nie mamy problemów o tego, że oddajemy cześć jakimś bożkom. Nie mamy tutaj świątyni Molocha, Baala i innych bóstw, z którymi borykali się Izraelici w Starym Testamencie. Ale cokolwiek postawimy między sobą a Bogiem, nawet jeżeli to będzie substancja chemiczna, która daje nam czekoladkę, Jeżeli ona będzie zajmowała nasz czas, nasze myśli, nasze pragnienia, to ona staje się takim bożkiem, staje się takim bałwanem, staje się bałwochwalstwem. Biblia nie mówi o nałogach, znaczy mówi, ale nazywa ich je niewolami. Biblia nie mówi o uzależnieniu, Biblia mówi o bałwochwalstwie. I Biblia nie tyle mówi o terapii nałogu, co o uwolnieniu, o wolności. Wiecie, tak naprawdę jedną z najwspanialszych metafor radzenia sobie z nałogiem jest wyjście Izraela z Egiptu. Bo kiedy Bóg czynił wszystkie te cuda, one miały na celu pokazać Izraelitom, kto jest prawdziwym Bogiem. Każda z plag egipskich wymierzona była przeciwko jakiemuś bóstwu egipskiemu i jakieś z tych bóstw obalała. I kiedy w końcu oni postanowili zostawić za sobą wszystko, w czym żyli, cały świat, jaki znali, i pójść za Bogiem, nie wiedząc, dokąd idą, zyskali wolność. Dopiero wtedy zyskali wolność. I kiedy stali pod górą Synaj, pamiętacie? To wtedy Bóg dał im prawo, zakon, przykazania, dekalog, o którym mówiliśmy kilka miesięcy temu. Pamiętacie, jak brzmiało pierwsze przykazanie? Było przekazanie o wolności i o tym, że jeżeli chcemy ją zachować, jeżeli chcemy zachować wolność, którą daje nam Bóg, to nie może nic stanąć między nami a Nim. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I ja bardzo lubię patrzeć na to przekazanie nie jako nakaz, ale jako obietnicę. Bo żyjemy w świecie, w którym jest wiele różnych bóstw, które próbują nad nami panować. I aż tracimy nadzieję, że kiedykolwiek z takiej sytuacji się wyrwiemy. Ale kiedy przychodzi Bóg w swojej mocy, kiedy On zaczyna czynić cuda, kiedy On zaczyna zsyłać plagi, to wszystkie te bóstwa, które nad nami panowały, padają jedne po drugim. I wychodzimy nie wiedząc gdzie, bo nigdy wcześniej nie żyliśmy tak, jak możemy żyć w Bogu. Bóg wtedy staje przed nami i mówi, to ja Cię uwolniłem. To ja dałem Ci możliwość, abyś zostawił całą tą niewolę, całe to związanie za sobą. I nie musisz już teraz mieć innych bogów. Ja Ci wystarczę. Uwolnienie, wyjście z nałogu, to tak naprawdę jest odsunięcie wszystkiego, co Boga by nam zasłaniało. I powrót do tej świadomości, że to Bóg jest źródłem. Wiecie, kto napisał te słowa, które czytaliśmy na początku? Niektórzy z was pewnie je rozpoznali, chociaż to były czytane z parafrazy, więc mogły brzmieć trochę inaczej. Były to słowa apostoła Pawła. W całym fragmencie brzmią tak. Nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo Boże jest dobre. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobra, którego chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, lecz grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie prawo, że gdy chcę uczynić dobrze, trzyma się mnie zło, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w prawie Bożym, ale w członkach swoich dostrzegam inne prawo, które walczy przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w członkach moich. Rozpaczliwy obraz. Rozpaczliwy obraz, który jest obrazem wielu z nas, współczesnego człowieka, współczesnej kultury. I apostoł Paweł, opisując stan człowieka, który odszedł od Boga, mówi, nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I później sam odpowiada, Chrystus. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Bo On przyszedł po to, żeby nas uwolnić. Tak jak wam powiedziałem, trzy rzeczy, które chcę przekazać w tych przekazaniach, to jest to, że jeżeli nie sięgałeś nigdy po rzeczy, które uzależniają, nie rób tego, nie wchodź w to. A jeżeli już jesteś, nie siedź w tym. Wyjdź z tego. Jeżeli wyszedłeś, nie wracaj. I nie mówię tego dlatego, że Tak wypada mówić w chrześcijaństwie, że chrześcijanie powinni być przeciwko używkom, powinni być przeciwko nałogom. A dlatego, że to jest tak naprawdę przesłaniem Biblii, że Chrystus przyszedł po to, żeby wyzwolić nas z wszelkiego związania, z wszelkiej niewoli, także z każdego nałogu. Wiecie, do Hebrajczyków autor pisze, Jezus miał udział w krwi i w ciele, to znaczy był człowiekiem, aby przez śmierć, to, co jest częścią człowieczeństwa, zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Wielu z nas przez całe życie tkwi w niewoli. Z powodu lęku, z powodu cierpienia, z powodu ucieczki, z powodu tego, że kiedyś poszliśmy za głosem jakiejś przyjemności i teraz nie możemy się z tego wyrwać. A mówi, ale Jezus przyszedł po to, żeby przez swoją śmierć wyzwolić nas z tej niewoli, w której tkwimy całe życie. I chciałbym wam obiecać, że jeżeli podniesiecie rękę, wyjdziecie do przodu, pomodlicie się, to wszystko automatycznie zniknie, ale tak nie jest. Bo to, co wiemy o człowieku, mówi nam, że zrywanie z tym nałogiem będzie trwało i może być bardzo bolesne. W życiu niektórych z nas Bóg dokonuje cudu. I wspaniale jest słuchać takich świadectw o tym, jak ktoś przychodzi i mówi, że kiedy oddał życie Chrystusowi, nigdy już nie musiał walczyć z pragnieniem sięgnięcia po alkohol, po narkotyki czy po cokolwiek innego. Ale nie wszyscy mają takie świadectwa. Wielu z nas stanęło tutaj i powiedziało, że odkąd oddali życie Chrystusowi, zmagają się z tym tak samo jak wcześniej. Wiecie, Pan lepiej przez różne substancje, które wpycha nam do organizmu, zawładnął całym naszym funkcjonowaniem. Ale kiedy Bóg przychodzi, On zaczyna może nie od ciała, ale zaczyna od ducha. I teraz ten sam proces, który rozlał niewolę po naszym całym życiu, zaczyna przynosić wolność. Zaczyna się od rzeczy duchowych, ale zaczyna wpływać na nasze funkcjonowanie psychiczne, na nasze relacje z innymi i często nawet na zdrowie naszego organizmu. Nie dzieje się to automatycznie. Nie dzieje się to często w jednej chwili. I dla wielu z was to będzie zmaganie, z którym jeżeli podejmiecie tą decyzję, jeżeli odpowiecie na wezwanie Chrystusa, aby zostawić to wielkie, śmierdzące G za sobą, niekoniecznie będzie wam łatwo. Ale warto. Bo Chrystus przyszedł po to, żeby nas uwolnić. Cokolwiek więc robisz, twoje życie może zacząć się zmieniać. Tylko przestań się walić po głowie. Odstaw ten młot i przestań wierzyć kłamstwom, że jeżeli sięgniesz po coś, co da ci się poczuć lepiej, twoje życie stanie się lepsze. Nie wiem, jak skończyć, naprawdę. To już ostatnia rzecz, którą chcę wam powiedzieć, ale nie chcę zostawić was z takim sformułowaniem. Chciałbym, żebyśmy mieli okazję zawołać do Boga. Zawołać do Boga o siebie, o naszych bliskich, o naszych przyjaciół, o ludzi, których widzimy, że przyrośli do takich młotów. I to boli. Boli nas, boli wszystkich dookoła. Zawołali do Boga po to, żeby On czynił to, co czyni od wielu, wielu lat. Że przed swojej mocy i żeby wyprowadził nas na wolność. Więc powstańmy proszę, a ja poprowadzę nas w modlitwie. Boże mój, dziękujemy Ci za to, że chociaż my jesteśmy bezsilni w zmaganiu nawet z własnym ciałem, z własną psychiką, Panie, Ty jesteś Bogiem, który zna nas najlepiej i wiesz, czego nam potrzeba. I przychodzimy, Panie, do tego, żeby do Ciebie, żeby wyznać każdy z nas indywidualnie, jako Kościół, jako przedstawiciele naszych rodzin, ale tego społeczeństwa. Panie, że tak łatwo dajemy posłuch tym, którzy odprowadzają nas od Ciebie. Lepiej, wyżej, więcej. Różnego rodzaju obietnicom, które mają pozór wolności, ale tak naprawdę spychają w nas niewolę. Przychodzimy do Ciebie, aby zawołać, bo Ciebie, Boże, daj nam prawdziwą wolność. Wyprowadź nas i bądź z nami każdego dnia, każdej godziny, przez każdy krok, abyśmy mogli dzięki Tobie, dzięki Twojemu Duchowi Świętemu, dzięki mocy, jaką nam dajesz, mogli zmieniać i czyścić swoje życie. Prosimy Cię za sobą, za każdym z nas, który walczy teraz z jakimiś nałogami w swoim życiu, z jakimiś substancjami, które stają się substytutem tego, co Ty możesz dać. Prosimy Cię, daj nam odwagę, daj Panie nam determinację, abyśmy mogli te rzeczy odstawić. Prosimy Cię za naszymi bliskimi i znajomymi, których widzimy, jak niszczą sobie życie. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty potrząsnął nimi, abyś uczynił nas świadectwem dla nich, abyśmy mogli pokazać im, że jest inna droga. Prosimy Cię, Panie, o to, żebyśmy jako Kościół byli otwarci na siebie nawzajem, aby nasze zmagania nie były powodem do wstydu i unikania mówienia prawdy o tym, co dzieje się w naszym życiu, a żebyśmy naprawdę mogli liczyć na siebie nawzajem i abyśmy mogli wspierać się w tym zmaganiach, które są przed nami. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoja wolność jest realna i nawet jeżeli niełatwo będzie wyczyścić swoje życie, Ty będziesz z nami każdego dnia. I o to Cię prosimy. Każdy z nas, indywidualnie, jako cały zbór. Boże, chcemy być wolni Twoją wolnością. Chcemy poddać się Tobie. Bądź naszym Panem. Amen.